Na początku, zanim jeszcze zacznie się audycja, chciałem poinformować o kilku nowościach, bo już oprócz tego, że możecie zadawać pytania, nagrywając się na sekretarkę numeru 737 893 825, numer ten będzie w opisie odcinka, jeszcze na koniec audycji go przypomnę, to możecie również zajrzeć do Galerii Nauki XXI wieku, w której znajdują się zdjęcia do konkretnych odcinków, które no do tej pory nie mogły być gdzieś wyeksponowane, bo w podcaście nie za bardzo jest jak używać obrazu, ale stwarzają się takie nowe możliwości. Oczywiście galeria już była dawno i tam parę zdjęć na Facebooku też umieszczałem, ale teraz galeria jest niezależna od Facebooka. To jest pierwsza z tych nowych nowości. A druga z tych nowych nowości to jest to, że czasem w czasie odcinka będziecie mogli spojrzeć na ekran, słuchając na smartfonie na przykład, w czytniku podcastów, i wtedy ja o tym powiem, że spójrzcie teraz na ekran, bo tam będzie jakaś ilustracja dotycząca tego, o czym mówimy. I tak będzie dzisiaj, ponieważ przeprowadziłem badania dotyczące tematu dzisiejszej audycji, no to fajnie będzie spojrzeć też na to, jakie wyniki były. Nie będę więcej zdradzał, na razie tylko tyle powiem, że w czytnikach podcastów niektórych, coraz więcej ich jest na szczęście, można już właśnie takie obrazki oglądać, które są przypisane do specjalnego miejsca w podcaście. Do tej pory były to tylko obrazki, czyli obrazek główny podcastu, czyli logo podcastu, a oprócz tego mogło być logo odcinka podcastu, czego ja już używam od bardzo dawna. A teraz jeszcze w trakcie słuchania odcinka można zerknąć czasem do smartfona i tam coś nowego zobaczyć. No a teraz już zapraszam do wysłuchania 127 odcinka podcastu serii Nauka XXI wieku. Jest on dostępny jak zwykle bezpłatnie i powstaje wyłącznie dzięki wsparciu słuchaczy poprzez patronite.pl/BorysKozielski. Najhojniejsi z patronów to Kamil Bielówka, Aleksander Dębiński, Kamila Fornalik, Karolina Gorska, Rafał Kozikowski, Andrzej Lach, Piotr Prochenka, Tomasz Stasiak i Adrian Wiśniewski. Tym, którzy dokładają swoją cegiełkę do podcastu, bardzo dziękuję, a można już od 3 zł miesięcznie. A pozostałych słuchaczy bardzo proszę o wsparcie poprzez patronite.pl/BorysKozielski. Jeśli tylko uważasz, że ten podcast ma dla Ciebie wartość.
All we need to do is make sure we keep talking.
Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnej audycji z serii Nauka XXI wieku. Dzisiaj trafiłem do Instytutu Oceanografii w Gdyni i zaprosiłem do mikrofonu panią Karolinę Szewc, która jest doktorantką w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiej Instytutu Oceanografii właśnie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym panią zapytać o, wydaje mi się, dla pani proste rzeczy, ale dla zwykłego śmiertelnika no może nie są to takie proste rzeczy, mianowicie o ochronę środowiska oceanów. Oceany stanowią no 2/3 powierzchni Ziemi, około czy ponad.
Tak.
I mimo, że ludzie są na tym pozostałym 1/3, no to jednak tak brudzą i tak śmiecą, że to ma duży wpływ i zaczynamy obserwować na Oceanie Spokojnym na przykład taką plamę bodajże wielkości Francji, śmieci, tak, która się przemieszcza, tam jakoś gromadzą te śmieci. I zaczyna to być taki problem, który jest i zauważalny, i zaczyna nam zagrażać.
Tak.
Proszę mi powiedzieć, co to jest mikroplastik, bo o tym głównie będziemy mówić dzisiaj, tak?
Tak, mikroplastiki są to odpady z tworzyw sztucznych o średnicy poniżej 5 mm, tak od 1 mikrometra do 5 mm. Poniżej 1 mikrometra to już są odpady nano.
Mhm. I to znaczy, one też są, prawda?
Tak. One też są w środowisku, ale na obecnym etapie nie za bardzo jesteśmy w stanie je analizować. Po prostu to jest zbyt trudne. Mhm. Nie ma jeszcze opracowanych dobrych metod. W ogóle skąd się biorą mikroplastiki? To są przede wszystkim produkty degradacji tych tworzyw sztucznych, degradacji fizycznej, czyli chodzi tu raczej o mechaniczną fragmentację, czyli rozdrabnianie pod wpływem tarcia, pod wpływem promieniowania UV, wspomagane promieniowaniem UV. I w ten sposób właśnie te tworzywa sztuczne się rozkładają.
To znaczy taka butelka, która jest wyrzucona za burtę statku, który sobie płynie po oceanie, no bo trudno, no nie wiem, tak sobie wyobrażam, że żeglarz, który płynął, no musiał się pozbywać tych śmieci i coś musiał z nimi robić. Butelkę to może nie, bo może mu się przyda do gromadzenia wody, ale inne plastikowe.
Butelek nie można, w ogóle plastiku nie można, konwencja MARPOL zabrania.
Aha, już jest taka
już
konwencja.
Od dawna, od lat 70.
Że nie wyrzuca się plastiku żadnego, tak?
Nie wolno wyrzucać tworzyw sztucznych do morza.
A to spowodowało rzeczywiście jakieś zahamowanie przyrostu tych śmieci w tamtym czasie?
Raczej nie, nie sądzę. Po prostu produkcja i zużycie tworzyw sztucznych jest tak ogromna i stale rośnie od lat 50., kiedy rozpoczęła się masowa produkcja tworzyw sztucznych. Ta produkcja stale rośnie. Rośnie zapotrzebowanie, rośnie zużycie i nie ma siły, żeby to się nie przedostawało do morza.
No i to też nie tylko z pokładu statków są wyrzucane te śmieci, tylko do rzeki na przykład, tak? I z rzeką
tak,
to spływa
właśnie
do morza.
Głównym źródłem są właśnie źródła lądowe. No, spływ powierzchniowy, czyli turyści, ludzie wyrzucający śmieci, nawet niekoniecznie na brzegu. Wystarczy, że po prostu na ziemi są zrzucone i ten spływ powierzchniowy działa. W końcu dotrą do morza. W ogóle udowodniono, zaobserwowano już obecność mikroplastików w glebach, zwłaszcza rolniczych, bo się stosuje agrowłókniny, które są z tworzyw sztucznych. Do tego wszystkie wody powierzchniowe, rzeki, jeziora, morza, oceany. W wodach gruntowych również obserwowano mikroplastiki, no i w atmosferze też unoszą się w powietrzu.
Nawet w powietrzu, to pewnie te nanocząstki bardziej.
Nie, mikro też. Mikro też.
Czyli i oddychamy tym mikroplastikiem, i go jemy.
Tak.
I on pewnie w naszym organizmie też jest. To już pewnie bardziej pytanie do biologa, ile tego mikroplastiku jest w
organizmie. A na to akurat mogę odpowiedzieć.
Tak?
Człowiek zjada tygodniowo około 5 gram mikroplastików, czyli mniej więcej tyle, ile waży karta płatnicza.
Tygodniowo. No to straszna ilość i to pewnie bardzo wpływa na dobrostan człowieka, prawda? Ale to też pytanie jest już nie do pani chyba. Jak sobie poradzić w takim razie z tym mikroplastikiem? No, jak pani mówi, jest konwencja już, która zakazuje wyrzucania. Pewnie trudno ją wyegzekwować, no bo jak jesteśmy po kilkaset kilometrów od brzegu i od jakichś służb, które by mogły zauważyć, że wyrzucamy coś do morza, no to pewnie też trudno wyegzekwować takie prawo.
Mhm. Zapewne tak. Wiadomo, że statki są kontrolowane w portach, no ale na ile taka kontrola działa, to ja nie wiem. Co można zrobić, żeby tych mikroplastików nie było?
Czy da się je jakoś powybierać, na przykład jakiś magnes dla plastików wymyślić, który będzie go ściągał?
To ostatnio jakiś uczeń chyba, bodajże z Wielkiej Brytanii, wymyślił taką metodę filtracji mikroplastików z wody, która podobno działa w 87% w przypadku większości tworzyw. W przypadku polipropylenu to ten odzysk był chyba 80%.
Czyli tak bardzo dużo.
I tak bardzo dużo. I polega to na zastosowaniu cieczy magnetycznej. Tutaj ten chłopiec jakby posiłkował się wynalazkiem NASA, ponieważ przed misją Apollo wymyślono właśnie, żeby paliwo rakietowe w warunkach zerowej grawitacji się mogło poruszać, to musieli wymyślić coś, żeby właśnie je namagnesować. I wtedy powstał pierwszy ferrofluid, czyli ciecz magnetyczna. Obecnie ta technologia już nietoksyczna, bo wiadomo, że paliwo rakietowe było toksyczne i jest toksyczne, ale ta nietoksyczna forma takiej cieczy magnetycznej stosowana jest w głośnikach. Ona reguluje właśnie pracę głośników i chroni przed zanieczyszczeniem, przed kurzem. Mhm. I z racji tego, że ferrofluid oraz mikroplastiki to są substancje niepolarne, w ogóle tworzywa sztuczne są niepolarne, to mogą się przyciągać.
Mhm. Co to znaczy niepolarne?
To znaczy, że nie mają budowy polarnej, czyli budowę polarną ma na przykład cząsteczka wody. Ma dwa bieguny, jakby biegun plus i biegun minus. Dzięki temu, że one są do siebie podobne, nie są polarne, to się przyciągają i w ten sposób właśnie ten nastolatek wymyślił metodę oczyszczania wody z mikroplastików. Jeśli chodzi o na przykład wodę pitną, bo w wodzie butelkowej też mamy mikroplastiki.
No. Straszna zaraza to jest, okazuje się.
Tak. To prostą metodą filtracji jest po prostu filtr z węglem aktywnym.
On wyłapuje.
Trochę droższą i bardziej zaawansowaną metodą jest filtr odwróconej osmozy. To on wyłapie ponad 99,99% chyba zanieczyszczeń, więc nie ma mowy, żeby jakiś mikroplastik został.
Czyli nawet w wodzie kranowej, która jest filtrowana przecież wcześniej, tego masowo się nie stosuje takiej filtracji, rozumiem, tak? Tylko to dopiero u siebie w domu można zrobić.
Można. No, to znaczy ta odwrócona osmoza to jest po prostu uzdatnianie wody.
Mhm. No dobrze, czyli możemy zastosować takie metody domowe, ale czy na skalę przemysłową to jest jakoś stosowane? Bo mówiła Pani o tej metodzie tego młodego człowieka.
Tak.
Na czym to polega? To znaczy, jak działa to filtrowanie? To znaczy, trzeba do wody wlać ten płyn magnetyczny i wtedy on przyciąga te granulki, tak? Można sobie to wyobrazić?
Tak. Właśnie w ten sposób. On przyciąga i potem można go łatwo odfiltrować.
Aha, czyli ten płyn potem z tym plastikiem można łatwo odłowić, tak?
Tak, tak.
No ale jeśli to są tak olbrzymie obszary, to chyba to nie
no
za bardzo.
No właśnie na taką ogromną skalę to wydaje mi się, że to nie zadziała.
No to będzie problem.
To będzie problem. Mhm. No obecnie nie istnieje żadna skuteczna metoda na przykład oczyszczania ścieków. Wszystkie mikroplastiki, które pochodzą z ubrań, które się odrywają podczas prania, czy które zjadamy i wydalamy, one wszystkie w tych ściekach pozostają. I oczyszczone ścieki, które są zrzucane do morza, zawierają mikroplastiki. Mhm.
No to Pani mi trochę przestraszyła, bo ja tak jak się szykowałem do tej rozmowy, to myślałem, że no w rybach powiedzmy jest trochę mikroplastiku, bo one żyją w tych oceanach, w tych morzach. Że powiedzmy... No rzeczywiście jest to jakiś problem, ale że z kranu leci mi woda, w której jest mikroplastik, to się nie spodziewałem. W dodatku pewnie w pożywieniu, które normalnie jemy, tak samo jest, tak? To znaczy, bo krowy przecież jedzą, na przykład piją wodę, w której jest mikroplastik, dostaje się to do ich organizmu i potem w ich mięśniach, które spożywamy, to też ten mikroplastik się znajduje.
Tak, również w mięśniach zwierząt obserwowano mikroplastiki.
Łatwiej byłoby się chyba przyzwyczaić do tego mikroplastiku niż go usuwać. Czy on wchodzi w jakąś reakcję? Czy on po prostu jest takim neutralnym składnikiem naszego żywienia? Tak? No bo skoro go zjemy, no to wydalimy go, ale czy on powoduje jakieś szkody?
Gdyby był neutralny, to nie byłoby aż takiego problemu. Mhm. Niestety tworzywa sztuczne na etapie produkcji już zawierają różne substancje, które wspomagają ich właściwości, jakieś plastyfikatory, utwardzacze, barwniki i są to głównie metale śladowe i substancje organiczne, które nazywamy endokrynnie aktywnymi. I substancje endokrynnie aktywne to są takie, które wpływają na układ hormonalny. One mogą udawać hormony i przez to oszukiwać organizm, mogą blokować wydzielanie pewnych hormonów i mogą wpływać na stężenia hormonów w organizmie, stężenia, sposób przechowywania tych hormonów w organizmie, sposób ich metabolizmu. I z tego względu właśnie tworzywa sztuczne są tak niebezpieczne, bo ze związkami endokrynnie aktywnymi, takimi jak na przykład bardzo popularny bisfenol A, ftalany, fenole pochodne fenolu, czy pestycydy takie jak glifosat, związanych jest wiele chorób, nowotwory, problemy metaboliczne, cukrzyca, problemy w okresie dojrzewania, problemy z rozrodczością, z jakością nasienia, mogą prowadzić do jakichś mutacji genetycznych, nowotwory oczywiście. Jest szereg chorób, które cywilizacyjnych, które są właśnie związane z tymi substancjami.
A czy one są bezpośrednio wiązane właśnie z mikroplastikiem, czy na razie tak widzimy, że to może mieć wpływ i badamy skalę tego zjawiska?
One są związane z mikroplastikiem, bo my bardzo dobrze wiemy, że one są dodawane do tych tworzyw, czy plastik bardzo dobrze sorbuje je z otaczającego środowiska, ale to są substancje szeroko stosowane. To są substancje, które są dodawane na przykład do tkanin, aby nie były palne, tak zwane flame retardants. To są też substancje dodawane do kosmetyków, do farb do włosów, lakierów, do leków. No, mają bardzo szerokie zastosowanie. Praktycznie każdy przedmiot w życiu codziennym, który spotykamy, który dotykamy, zawiera te substancje, więc pod tym względem one są bardzo niebezpieczne.
I są powszechne. I to chyba jest największe zagrożenie, bo trafiliśmy w taką pułapkę. Nie można sobie wyobrazić, że przestaniemy z dnia na dzień produkować plastik. Znaczy można sobie wyobrazić, że powiedzmy w ciągu 5 lat zlikwidujemy w ogóle występowanie butelek plastikowych i zastąpimy je szklanymi. Nie będzie to łatwe pewnie, nie byłoby to łatwe, ale możemy to sobie wyobrazić. Ale to pani mówi, że to wcale nie rozwiąże tego problemu, tak? Że tego plastiku jest dużo nie tylko w butelkach.
Tak. No, plastiku jest bardzo dużo. No, wiadomo, że bardzo groźny jest ten plastik, który ma kontakt z żywnością. On oczywiście podlega jakimś restrykcjom.
No, są oznaczenia.
Oznaczenia i tych substancji szkodliwych jest mniej, bo są jakieś wytyczne Unii Europejskiej na przykład, że produkty przeznaczone dla dzieci nie mogą mieć bisfenolu A. No, ale to nas otacza.
Jak się bronić przed tym? Już pani jeden pomysł podała, tak? Czyli żeby węglem aktywnym na przykład
Tak, wodę pitną można filtrować węglem aktywnym.
Odwróconą osmozą.
Tak, odwróconą osmozą i wtedy spokojnie można taką wodę pić.
No bo takich bezpośrednich efektów mikroplastiku, który spożywamy, no nie odczuwamy chyba, prawda? To nie jest takie, że o, głowa mnie boli od razu po wypiciu wody z mikroplastikiem, tylko to są takie długotrwałe efekty, tak. Czyli zmiany hormonalne, to o czym pani mówiła, czyli no i takie dosyć groźne, prawda? Bo powiedzmy na przestrzeni 100 lat, jeśli dalej będzie tak się rozwijać ten plastik, no to w ogóle ludzkość może, że tak powiem, zawrócić z tej drogi rozwoju, tak? I się jak gdyby zacząć pakować z tego świata.
Tak, te skutki stosowania mikroplastiku są bardzo, w ogóle tworzyw sztucznych są bardzo długofalowe. Nie widzimy efektu, nie widzimy od razu. Nawet w przypadku organizmów morskich, które zjadają tworzywa sztuczne, to ich śmierć też raczej nie następuje natychmiastowo, tylko dochodzi do zatkania przewodu pokarmowego, albo tworzywa sztuczne zalegające w przewodzie pokarmowym powodują uczucie sytości, zmniejszają popęd w poszukiwaniu pokarmu, a w konsekwencji nawet chronienia się przed drapieżnikami. I takie zwierzę, które spożywa plastik, bo organizmy mogą zjadać przypadkowo tworzywa sztuczne, a mogą selektywnie się nimi karmić. No, one są kolorowe, atrakcyjne.
No przypominają jakieś pożywienie.
Tak, mogą przypominać czasem jakieś pożywienie. Taka śmierć de facto głodowa następuje powoli. Chyba, że dochodzi jeszcze do zatkania przewodu pokarmowego, to wtedy jest, śmierć jest bardziej nagła.
No tak, znamy te zdjęcia, gdzie zwierzęta z rurkami, słomkami tak zwanymi plastikowymi nie mogły sobie poradzić i umierały przez to. No, dzięki temu właściwie wyeliminowano już chyba te rurki z przestrzeni publicznej. Już się ich nie używa, przynajmniej w Polsce. Wiem, że jest takie negatywne spojrzenie, jeśli w ogóle gdzieś są te rurki i raczej już przedsiębiorcy nie używają ich.
Tak, całe szczęście jednorazowe sztućce, słomki są już źle postrzegane przez społeczeństwo. No, Unia Europejska wprowadziła regulacje, wprowadziła zakaz stosowania takich tworzyw.
Jednorazowych
tak.
Plastikowych.
Tak. I w Unii Europejskiej ten przepis chyba działa od lipca. Natomiast Polska nie przygotowała jeszcze...
2020 roku, tak? Czy 20...
Tak, tak. Od 2020 tego roku.
A, 2021.
Tak, a Polska jeszcze nie przygotowała swoich regulacji, więc u nas ten przepis jeszcze nie wszedł w życie.
Mhm. No dobrze, czyli tutaj metodą było pokazanie zdjęć, w których w okrutnych męczarniach giną zwierzęta. Przez to, że człowiek wymyślił sobie słomkę, tak? Czyli coś do picia napoju. Natomiast na te inne, na mikroplastik w wodzie, to trudno wyobrazić sobie coś tak drastycznego, żeby przekonać człowieka do tego, że to jest szkodliwe. Bo to się rozkłada na lata, efekty takiego działania, prawda? Negatywnego tego plastiku.
Tak, z mojego punktu widzenia jedyną metodą jest zaprzestanie używania tworzyw sztucznych, przynajmniej tych jednorazowych opakowań. Bo wiadomo, że takie rzeczy przemysłowe typu komputery, to nie zaczniemy nagle obudowy komputera robić z metalowej, tylko to zawsze będzie tworzywo. Ale żeby przynajmniej te jednorazowe tworzywa do opakowań zostały właśnie wycofane.
Może producenci też zaczną myśleć o tym, żeby w plastiku czy w takich tworzywach było mniej tych substancji, które są szkodliwe. Bo chyba to jest możliwe, prawda? Bo może nie zdawali sobie sprawy z tego wcześniej, że to takie skutki przynosi.
Z pewnością. Zawsze tak jest z nowymi substancjami, że jest na nie boom i się ich używa, a dopiero po wielu latach się okazuje, że są na przykład rakotwórcze. I do tego się dąży. No, teraz jest moda na tworzywa bez bisfenolu, a są reklamowane butelki do filtracji wody, dzbanki BPA free. Więc w tym kierunku to właśnie idzie, ale chyba najlepszą możliwą metodą jest odejście od tworzyw konwencjonalnych. Jest cała grupa polimerów, które pochodzą ze źródeł naturalnych, są to biopolimery. I przykładem takiego biopolimeru jest polilaktyd. I polilaktyd jest ciekawy pod tym względem, że to jest polimer kwasu mlekowego, który jest pozyskiwany, jest syntetyzowany z soi, z tapioki, z kukurydzy. I on ma właściwości zbliżone do tworzyw sztucznych, do poliestru, jakim jest politereftalen etylenu, czyli popularny PET.
Do, najbardziej popularny.
Tak, do polipropylenu oraz do innych poliolefin, czyli na przykład polistyrenu, czyli właśnie do tych najbardziej popularnych tworzyw sztucznych.
I można z niego produkować.
Tak, można z powodzeniem z niego...
bezpieczne. Sztućce na przykład.
Zgadza się. I właśnie coraz więcej już sztućców czy takich właśnie opakowań żywności jest produkowanych właśnie z polilaktydu, bo on jest bezpieczny w kontakcie z żywnością, nie zawiera substancji toksycznych, jest w pełni biodegradowalny. Do tego ma również zastosowanie w medycynie, więc no w tym kierunku powinien iść rozwój branży.
No wszyscy słyszeliśmy pewnie o talerzach, które można zjeść,
tak,
prawda?
Tak,
jednorazowych,
dokładnie.
Które są tworzone z otrębów bodajże.
Tak, z otrębów pszennych na pewno się robi. Mhm,
czyli z takiego odpadu, który do tej pory nie był wykorzystywany.
Tak.
I chyba należy się właśnie w tym kierunku troszkę porozglądać, a żeby zastąpić te plastiki.
Tak.
Może pani nam przypomnieć, skąd się w ogóle wziął plastik? Czy to jest już za daleko?
Oczywiście.
jak to się stało, że w ogóle zaczęliśmy myśleć o tym, żeby wykorzystać plastik?
Pierwszy polimer, jaki został syntetyzowany, to był celuloid. Celuloid, czyli taka folijka.
Taśma celuloidowa się mówi, czyli filmowa między innymi.
Mhm. I to było w połowie XIX wieku. Następnym polimerem, jaki został syntetyzowany, to był pod koniec XIX wieku polichlorek winylu.
Płyty winylowe mamy dzięki temu.
Tak. W latach 40. czy 30. W latach 30. XX wieku syntetyzowano teflon, czyli politetrafluoroetylen. Natomiast pod koniec, właściwie na początku lat 40. opatentowano PET. No i od tamtej pory właśnie rozpoczęła się masowa produkcja tworzyw sztucznych. Zaobserwowano, że te tworzywa są lekkie, wytrzymałe, tanie w produkcji.
I w transporcie.
I w transporcie. Same plusy.
Czemu, nie tłuką się.
Czemu w to nie iść?
No tak. I poszliśmy w to.
Tak.
I to się bardzo rozwinęło i teraz będziemy to próbować zahamować. Wyszukując inne, ja słyszałem na przykład, że mączka ziemniaczana bodajże też zastępuje jakiś rodzaj plastiku i też można z nich, z takiej mączki ziemniaczanej czy z jakichś rodzaju ziemniaków tworzyć.
Tak, bodajże zespół badawczy z Politechniki Gdańskiej się tym zajmował.
Mhm. Czyli no, duże pole do popisu dla naukowców, żeby po prostu znaleźć coś, co będzie naturalne. Ale co z tymi ubraniami niepalnymi? Bo to jest też problem, prawda? No, akurat to jest coś pozytywnego, że one są niepalne. Natomiast zastąpić je czymś naturalnym, co nie będzie tak szkodliwe, to chyba będzie trudniejsze.
To będzie trudniejsze. Mhm. Najlepiej by było w ogóle wrócić właśnie do natury. Bawełna, len, same naturalne
tkaniny. Sporo głosów właśnie jakoś jest w tym kierunku, tak? Mówi o tym, żeby...
Tak, bo nawet taka tapicerka meblowa to jest właśnie tworzywo sztuczne. To jest poliester, polipropylen, dywany są polipropylenowe. Tworzywa nawet w formie tekstyliów nas otaczają.
Mhm. Trudno będzie nam się wygrzebać z tych plastików. Chyba.
Bardzo.
A jak, proszę powiedzieć, jak to wygląda w oceanie w tej chwili? To znaczy, jak to duże jest zjawisko? Bo wiemy o tej plamie, wiemy o tym, że tam właśnie w wodzie, nawet pitnej, z kranu, która leci, też jest mikroplastik. Natomiast gdybyśmy wzięli metr sześcienny wody z oceanu, to ile tam gramów, powiedzmy, tego plastiku jest? Czy to jest badane, czy to trudno zbadać? Jak to wygląda?
Różnie, bardzo różnie. Zależy od rejonu. Nawet chyba nie jestem w stanie powiedzieć wagowo, ale w metrze sześciennym wody mogą być nawet tysiące takich cząstek. W zależności od rejonu jest różnie, bo na rozprzestrzenianie się cząstek wpływają na przykład prądy, stąd właśnie ta pacyficzna góra śmieci, która jest de facto wirem, i tam te śmieci się gromadzą. I tak naprawdę na świecie mamy chyba 5 takich wirów. 2 na Pacyfiku, północny, południowy, 2 na Atlantyku, też północny i południowy, i na Oceanie Indyjskim.
I wszędzie tam się gromadzą te
śmieci. Nie tylko tworzywa sztuczne, ogólnie odpady z lądów.
No bo to wynika chyba z ruchu obrotowego Ziemi, tak? Że
tak,
te wody...
i z ruchu prądów morskich, tak, te wiry się tworzą i tam właśnie się te odpady gromadzą.
No to może i dobrze, bo wtedy jest jedno miejsce, które trzeba tutaj szczególną uwagę zwrócić i można po prostu wyłowić jakoś te śmieci.
Gdyby taka góra śmieci miała, nie wiem, kilka kilometrów średnicy, może tak, ale ta pacyficzna góra śmieci jest wielkości, szacuje się, że mniej więcej od wielkości Francji chyba do wielkości Rosji, coś takiego, więc to są miliony kilometrów, od setki tysięcy do milionów kilometrów.
No gdyby jakiś biznesmen na to popatrzył, to pewnie pomyślałby, o kurczę, dużo materiału do wykorzystania, darmowego w dodatku i jeszcze sława na niego spłynie, że zrobił z tym coś, prawda? I pewnie w tym kierunku też myślą biznesmeni. Czy słyszała Pani o jakimś takim wykorzystaniu tych śmieci?
To nie jest takie proste, bo wytworzenie... Produkcja tworzyw sztucznych z paliw kopalnych bezpośrednio jest o wiele tańsza niż ich recykling. Poza tym recykling tworzyw sztucznych nie może być w nieskończoność.
No, kilka stopni ma tylko
taki
chyba.
Taki PET praktycznie po pierwszym przetworzeniu nie da się już z niego zrobić butelki, tylko idzie na polar. Więc za każdym razem, przy każdym cyklu te tworzywa tracą jakieś właściwości, które są niezbędne dla ich funkcjonowania.
Czyli możemy z nich robić takie jakieś tkaniny polarowe, tak?
Tak. Mhm.
No a ona nie jest szkodliwa wtedy, ta tkanina?
Też.
No bo i też oddychamy tym,
tak,
prawda?
Tak, oddychamy, te włókna samoistnie się odrywają od tkaniny albo odrywają się w trakcie prania i trafiają do ścieków albo z tkaniny bezpośrednio do atmosfery i je wdychamy. Więc to dlatego najlepiej w idealnym świecie powinniśmy odejść od tworzyw sztucznych.
Co pewnie nie będzie bardzo łatwe. Czy jeszcze o czymś powinniśmy powiedzieć?
Ja mam tu dużo rzeczy przygotowanych.
No to bardzo proszę, bo może są rzeczy, o których ja nie wiem, że warto zapytać, a pani ma pewnie przygotowane tematy. Bardzo proszę.
A propos recyklingu, o którym przed chwilą mówiliśmy, wydawać by się mogło, że polityka światowa właśnie stawia na ten recykling, a tak naprawdę mniej niż 10% tworzyw sztucznych ulega recyklingowi.
Czyli nie bardzo pomagają te śmietniki, które są z recyklingiem.
Około 20% odpadów zalega na wysypiskach. Większość z tych odpadów jest po prostu spalana dla uzyskania energii.
No to już bardzo szkodliwe są substancje wynikające z takiego spalania, prawda?
Tak. Nie wiem, w jakim stopniu one
są
działają.
W stanie wyłapać.
No, takim produktem ubocznym spalania są na przykład dioksyny, które są niezwykle toksyczne dla człowieka. Z takich ciekawostek, ile się rozkładają plastiki?
No właśnie, bo to słyszymy, że 300 lat.
Tak. Na przykład siatka około 10-20 lat.
Czyli taka torebka, reklamówka.
Tak, reklamówka. Tak zwana. Butelka PET 450 lat. Żyłka wędkarska 600 lat. Pampers 450 lat. Niedopałek papierosa 5-10 lat. Styropianowy pojemnik na żywność 200 lat. Plastikowe sztućce słomki od 100 do 1000 lat.
Straszne.
Więc skala jest, problemu jest ogromna. Rzeczy, które używaliśmy jako dzieci, ich zostały wyrzucone, one wciąż się nie rozłożyły.
One właściwie mają ten sam kształt nawet,
tak,
pewnie jeszcze.
Pewnie tak.
Jeśli nie zostały zgniecione jakoś za mocno.
I wspominałam o tym, że mikroplastiki są produktami degradacji fizycznej, czyli fragmentacji na mniejsze odpady. Zaliczamy do tego odpady, które właśnie się rozkładają. Do tego
bo
też...
one powstają właściwie tak samo jak piasek, prawda? Czyli w wyniku tarcia te granulki robią się coraz mniejsze. Mamy w końcu piasek, tak? Z kamieni dużych. I to samo dzieje się z plastikiem.
Dokładnie tak. To samo dzieje się z plastikiem. Do tego jeszcze są te włókna uwalniane z tkanin. fragmenty opon, które się ścierają o nawierzchnię, to też jest tworzywo sztuczne.
No, cały czas jak jedzie samochód, to
tak,
to
i również ściera. Zawierające toksyczne substancje.
No nikt jeszcze nie wymyślił chyba nic zamiast opony, prawda? Zamiast...
Są jakieś naturalne, bo opony ogólnie składają się z naturalnych kauczuków, ale z dodatkiem właśnie tworzyw sztucznych i jeszcze substancji, które mają wzmacniać właściwości. I jeszcze mamy w przypadku środowiska morskiego głównie problem zagubione lub wyrzucone narzędzia połowowe. Żyłka wędkarska rozkłada się 600 lat, więc ile się może rozkładać taka sieć? I dlatego mamy problem z tak zwanym ghost fishing, czyli porzucone sieci gdzieś tam zalegają i ryby czy inne organizmy w nie wpadają, mimo że te sieci nie są już używane przez rybaków.
Dopiero za 600 lat jest szansa, że one się rozpadną na tyle, dlatego, żeby już nie szkodzić.
Dlatego tak? Dużą nadzieją są właśnie biopolimery. Które takie narzędzia wykonane z biopolimerów mogłyby się w stosunkowo krótkim czasie rozłożyć.
A jak szybko się rozkładają takie biopolimery?
Zależy od warunków. Najlepiej się rozkładają w warunkach kompostowania, czyli podwyższona temperatura, odpowiednie pH, warunki tlenowe, obecność mikroorganizmów. Natomiast w środowisku morskim taki polilaktyt rozkłada się chyba 6 miesięcy, może więcej troszkę, bo zależy od warunków, głównie od warunków temperaturowych.
No ale to jest nieporównywalnie krótko.
Ale to jest nieporównywalnie krótko.
Co możemy poradzić? Oprócz tego, że filtrować wodę, żeby no, nie kupować ubrań powiedzmy z plastiku, tak? Ja akurat mam na sobie koszulkę plastikową. To może trzeba pomyśleć o tym, żeby z tego zrezygnować. Co możemy jeszcze zrobić? Słyszałem od słuchacza też jednego, że on pracuje w hurtowni, gdzie sprzedaje jabłka. Ma kontrahentów, którzy przyjeżdżają i pakują te jabłka w tacki, na tacki, prawda, na przykład. I wystarczyło, że on zapytał, czy te tacki są ekologiczne, czy są nieekologiczne? Takie proste pytanie zadawał tym ludziom, którzy mają pakować te jabłka. Spowodowało to, że w ogóle ci dostawcy czy zaczęli się zastanawiać w ogóle nad tym. Bo wcześniej to w ogóle nie był żaden problem. Po prostu pakowali w to, co najtańsze i cześć. Ale w momencie, kiedy ktoś im zadał takie pytanie, to zaczęli o tym myśleć, że może warto się rozejrzeć, może warto zastąpić ten produkt czymś innym, prawda? Mniej szkodliwym.
Tak, no myślę, że tutaj ważny jest nacisk konsumentów. Kiedy nie jest to potrzebne, nie stosować opakowań z tworzyw. No i kolejny aspekt to pociągnięcie do odpowiedzialności producentów. Bo tak naprawdę chyba 30% masy wszystkich tworzyw produkowanych na świecie produkują 4 największe firmy z branży spożywczej.
No tak, ale to trudno sobie wyobrazić, żeby je wyłączyć na przykład, bo wtedy zabrakłoby żywności prawdopodobnie na
świecie. Ja myślę, że można by zrobić coś takiego jak w przypadku powietrza. Zanieczyszczający płaci.
Tylko
że wtedy pewnie przerzuciliby koszty na konsumentów z kolei.
No tak, tak, na pewno przerzuciliby koszty, no ale to są koszty, które powinniśmy ponieść, żeby korzystać właśnie z takich dobrodziejstw, tak, w cudzysłowie, bo możemy szukać innych metod i wtedy te koszty będą wyższe niż w tej chwili, ale będą niższe niż z doliczeniem tych jak gdyby odszkodowań, tak? Tak. No, ale tego się nie da za bardzo odszkodowania tutaj zapłacić, prawda? No bo co z tego, że dostaniemy pieniądze? Możemy je wydać na kolejne badania, które przyspieszą
Badania, czy właśnie jakieś akcje oczyszczania, które są w Stanach Zjednoczonych na przykład prowadzone, Ocean Cleanup. Raz do roku bodajże się zbierają wolontariusze, którzy oczyszczają plaże ze śmieci. Jest też problem tych państw trzeciego świata, które są niezwykle zanieczyszczone tworzywami. One jeszcze
nie dostrzegają problemu.
Nie dostrzegają problemu i są zasypywane odpadami z państw rozwiniętych. Dlatego myślę, że warto byłoby wprowadzić taką zasadę zanieczyszczający płaci, bo jednak te firmy największe byłyby w stanie ponieść część kosztów tego zanieczyszczenia, które same wytwarzają.
O czym jeszcze możemy powiedzieć? Bo ja, tak jak mówię, ja nie znam pytań, które mógłbym pani zadać, a pani ma ciekawe badania i doświadczenia.
Na przykład mikroodpady czy mikroplastiki to nie są tylko te produkty degradacji, czyli mikroplastiki. To są właściwie mikroplastiki wtórne. Istnieją też mikroplastiki pierwotne, to znaczy, że one już w rozmiarze mikro są produkowane celowo. I to są na przykład granulaty, które są przeznaczone do dalszej obróbki i produkcji przedmiotów z tworzyw sztucznych. Są to składniki kosmetyków, na przykład peelingów, past do zębów, czy składniki leków. Mhm. Także.
To w paście do zębów też jest
oczywiście,
mikroplastik?
Oczywiście. Oczywiście w pastach do zębów popularnych marek znajdują się mikroplastiki.
Ja myślałem, że to są kryształki jakieś czy coś.
Nie, to jest zazwyczaj polietylen.
Który ma pomóc oczyścić zęby.
No, tak samo się oczyszcza statki. Kadłuby statków też się piaskowało takimi mieszankami, które zawierały też...
Nie używając piasku, tylko używając tworzyw sztucznych, tak? I coś jeszcze?
Cała masa. Jest wiele jest ciekawostek. Może w jakich kształtach występują, bo to nie jest tak, że mamy tylko kuleczki mikro albo mikrofolijki. Są jeszcze właśnie odpady w formie włókienek, które są zazwyczaj z tekstyliów czy z lin. Są granulki, sfery. Mogą te mikroplastiki bardzo różne formy przybierać. Z takich ciekawostek jeszcze, to akurat nie mikroplastiki, tylko to są większe odpady, ale w 2015 roku opatentowano przyrząd, który się nazywa Seabin. I jest to, potocznie nazywa się morskim koszem na śmieci. I działa on na takiej zasadzie, że on się unosi na powierzchni i po prostu wpadają do niego te odpady, które się tam unoszą. Do niego można też zamontować jakieś nakładki absorbujące, na przykład substancje ropopochodne. I taki Seabin jest w Gdyni, w Marinie, jeden.
Czyli taka czarna dziura dla tych zanieczyszczeń, tak?
I jest w Gdańsku.
Ale ryby tam nie wpadają?
Nie. W Gdańsku jest też. Są dwa w Gdańsku.
Duże to jest takie...
Nie, to
urządzenie.
Jest nieduże urządzenie, właśnie takie nieduże, poręczne, ono sobie tam pływa w marinie i wyłapuje te śmieci.
I trzeba je od czasu
trzeba
do czasu
je czyścić. Ono ma chyba pojemność 20 kg.
Czyli to taka naturalna, troszkę taki wir naturalny.
Tak, naturalny filtr, który wyłapuje, tylko że na mikroplastiki to niestety nie działa, bo one są jednak mniejsze.
No ten problem będziemy jeszcze mieli przez pewnie wiele lat, ale takie badania pomagają, tak? To znaczy, jakie są badania w tej chwili prowadzone już, no bo czy wiemy w ogóle, jak duże to jest zjawisko na całym świecie?
Wiemy, że to jest zjawisko powszechne. Mikroplastiki znajdują się nie tylko w rejonach zurbanizowanych, czy w rejonach portów, fabryk, tam, gdzie byśmy się tego spodziewali, że będą, bo to jest bliska odległość od źródła. One się nawet są spotykane w rejonach oddalonych od cywilizacji, na wyspach.
Pewnie na Saharze w piasku też będzie.
Na pewno. W rejonach depozycji, czyli w jakichś głębiach morskich, w głębiach oceanicznych. Jak się tego pozbyć?
W atmosferze jest też.
I w atmosferze, oczywiście.
No jak się pozbyć, tak? No to będzie pewnie przedmiotem wielu badań i być może jakichś odkryć nowych. Bo mówi pani, że zastosowanie mają technologie kosmiczne nawet tutaj, prawda?
Tak. Jeszcze a propos usuwania tworzyw sztucznych. Naukowcy modyfikowali enzym jednego ze szczepów bakterii Pseudomonas tak, aby rozkładał on poliuretan. Poliuretan to są takie pianki uszczelniające. Z poliuretanu też robi się ekoskórę.
Czyli też powszechnie występujący materiał.
Tak, to jest też jeden z części występujących polimerów. Ponadto jeden ze szczepów Ideonella sakaiensis rozkłada PET.
Czyli bakterie, tak?
Tak, naukowcy także tutaj zmodyfikowali ten organizm tak, aby depolimeryzował PET. I taka depolimeryzacja zachodzi w ciągu 10 godzin w 90%. Oczywiście ta metoda nie jest tania, bo tworzywo najpierw trzeba zebrać, oczyścić, wysuszyć, zmielić, podgrzać. I dopiero potem można zacząć go trawić enzymami.
Czyli to nie jest tak, że wypuszczamy tą bakterię do oceanu i ona tam sobie szuka tego polimeru.
To nie jest takie proste.
Na razie nie. No ale to też może być kolejny problem, bo potem bardzo się rozwinie taka bakteria, prawda? I potem będzie z nią problem. Być może. Jeszcze jakieś pomysły pani ma, które są realizowane w tej chwili?
W tej chwili ja się zajmuję raczej biopolimerami i właśnie tymi związkami endokrynnie aktywnymi, ale wcześniej właśnie badałam mikroplastiki w środowisku morskim, w osadach dennych, plażowych i w atmosferze.
Mhm. Czyli maseczki na twarzy, które nosiliśmy w czasie pandemii, tutaj nam za bardzo nie pomogą chyba w tym odsiewaniu tego mikroplastiku.
Akurat jeśli spojrzeć na to pod względem wdychania, no to tak, bo one zatrzymają mikroplastik.
Znaczy te, które są do filtracji powietrza,
tak,
służą do filtracji.
Tak, ale patrząc na nie już z perspektywy odpadu, to nie pomogły. Ani żadne jednorazowe narzędzia, ani maski, ani rękawice.
Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Zasypały rynek
były,
na całym świecie.
Tak, widziałam zdjęcia jakoś z Gdańska chyba, z Motławy, jak pływają w niej właśnie rękawice i maski. To straszne było.
Mhm. No cóż, przyszłość narysowała pani niezbyt optymistycznie, ale te badania, o których pani też powiedziała, to wskazują na to, że no nie śpimy, tak? Nie śpimy, tylko
nie. Naukowcy
działamy.
Nie śpią, działają. Na razie jeszcze, myślę, że jeśli chodzi o środowisko morskie, to problem został już dość dobrze rozpoznany. Teraz czas na inne komponenty środowiska, właśnie myślę, że głównie atmosfera teraz jest przedmiotem takiego zainteresowania, no a w dalszej kolejności właśnie jakieś metody, jak się pozbyć tych mikroplastików ze środowiska, albo jak je chociaż ograniczyć.
Bardzo dziękuję. Pani Karolina Szewc była moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Ale to jeszcze wcale nie koniec dzisiejszej audycji, ponieważ pani Karolina była trochę zestresowana tym nagraniem i no tak ta rozmowa nie układała się tak, jak myślałem, że się będzie układać. Dlatego sporo pytań przyszło mi do głowy trochę później i zadzwoniłem do pani Karoliny, żeby te pytania dodatkowe zadać. A teraz, jeśli macie możliwość, to spójrzcie na smartfona, bo tam można zobaczyć test, który kupiłem w jednym z supermarketów budowlanych w OBI. Zobaczyć można, jak on wygląda, bo będzie o tym później mowa. Także zapraszam do drugiej części naszej rozmowy z panią Karoliną. Dzień dobry pani Karolino, bardzo dziękuję, że zechciała pani, zgodziła się pani na odpowiedzieć jeszcze na kilka pytań, które jak gdyby powstały już po nagraniu audycji, ale jeszcze przed jej opublikowaniem, bo pierwsza rzecz to pomyślałem, żeby rozejrzeć się i zobaczyć, jakie są dostępne w tej chwili na rynku filtry do wody. I okazuje się, że są, rzeczywiście nie są drogie. i można łatwo go używać, zacząłem używać, no ale tak natchnęło mnie, no ale dlaczego ja używam, bo może ta kranówka jest całkiem przyzwoita, prawda, i nie ma tych mikroplastików, nie ma tych innych skażeń, dlatego przyszło mi do głowy takie pytanie, czy można to jakoś samemu sobie sprawdzić, czy ten mikroplastik w naszej kanalizacji, w naszym kranie rzeczywiście występuje, czy jest sens się przed nim zabezpieczać?
Bez mniej lub bardziej specjalistycznego sprzętu będzie ciężko, ponieważ większość mikroplastików jest bezbarwna i nie zobaczymy ich gołym okiem. Nawet jeśli przefiltrujemy sobie wodę, na przykład, nie wiem, przez filtr od kawy taki zwykły, to raczej ich nie zobaczymy gołym okiem. Natomiast są metody stosowane w laboratoriach, które bazują właśnie na filtracji mikroplastików z wody przez odpowiedni filtr. Najlepiej, żeby ten filtr nie był z tworzywa sztucznego, żeby nam nie generował jeszcze tych mikroplastików do wody.
No tak, bo to mogłoby mocno zaburzyć wynik tego badania.
Tak, to może zaburzyć wynik badań. No i te filtry powinny mieć małą średnicę porów, no ze względu na to, że mikroplastiki są małe. Czyli jeśli zakładamy, że mikroplastiki mają do 5 mm, od 1 mikrometra do 5 mm średnicy, no to taki minimum 1 mikrometr powinien mieć ten filtr, takie pory powinien mieć. I filtracja jest próżniowa, ponieważ ciężko się filtruje wodę przez filtr o tak małych porach. Dlatego podłączamy do zestawu pompę. Mamy taki specjalny szklaną butelkę z kielichem, na którym osadzamy filtr. Podłączamy do pompy, nalewamy wodę do kielicha, włączamy pompę i się sączy.
Czyli to nie jest takie łatwe, w domu tego nie zrobimy.
Nie, w domu tego raczej nie zrobimy. I oczywiście oprócz mikroplastików woda zawiera też inne cząstki. I nawet jakbyśmy chcieli na przykład sprawdzić sobie wodę taką naturalną, czy jeziorną, rzeczną, czy morską, to ona zawiera też inne cząstki organiczne i nieorganiczne. Dlatego, aby one nie utrudniały analiz, należy je usunąć najlepiej wodą utlenioną albo jakąś odpowiednią mieszaniną kwasów czy zasad. Dzięki temu usuwamy zbędne substancje, a zostaje, na filtrze zostają tylko mikroplastiki.
No tak, żeby tych plastików też przy okazji nie wypalić.
Tak, to dlatego ta woda utleniona, czy kwasy, czy zasady stosowane muszą mieć odpowiednie stężenie.
Rozumiem. A takie badania są bardzo drogie rzeczywiście i jeszcze chyba nie ma, zdaje się, takiej, nie wiadomo jaki ma być wynik, tak? Bo zdaje się, że Unia Europejska jeszcze nie określiła swoich jak gdyby preferencji, znaczy preferencji zdrowotnych, tak? Jeśli chodzi o zawartość mikroplastiku. I dlatego te badania przez laboratoria wykonywane nie są jeszcze właściwie nie są jeszcze wykonywane, tak? To znaczy,
są wykonywane, tak. Nie ma żadnych norm. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, jakie są skutki spożywania czy wdychania mikroplastików, ale możemy podejrzewać, że te skutki są poważne ze względu na substancje, które są zawarte w tworzywach.
No tak.
O tym to już wspomniałam wcześniej.
Tak, jeszcze będzie jedna audycja na pewno, co najmniej na ten temat, bo już się umawiam z chemikiem, który nam wyjaśni tutaj, jak ten mikroplastik się przedostaje tam w komórkach, bo on się zajmuje akurat tym badaniem. Ale jeszcze mam dwa pytania do pani, jeśli można zająć chwilkę.
Oczywiście.
Bo pani mówiła, że mikroplastiki spadają na dno w oceanie, prawda? I
tak,
w wodach. No
tak.
I jak to możliwe, że przecież widać, że plastik po prostu jest lżejszy od wody i utrzymuje się na powierzchni. Już nie mówię o butelce, która jest wypełniona powietrzem, bo to oczywiste, ale nawet zwykły plastik, który no jest taki malutki, lekki, no to on raczej się utrzymuje na powierzchni, a nie spada na dno. Stąd zresztą ta plama chyba na oceanie spokojnym, prawda?
Teoretycznie tak. Woda, jeśli mówimy o wodzie morskiej, to woda morska ma gęstość około 1,2 grama na centymetr sześcienny, a tworzywa sztuczne, te najpopularniejsze, mają 1 lub mniej niż 1 gram na centymetr sześcienny, więc teoretycznie powinny się nosić na powierzchni. Mm-hmm. Jednak takie odpady są miejscem, które bardzo chętnie zasiedlają bakterie, jak glony. Już po około tygodniu na takim odpadzie, który pływa w wodzie, zaczyna się tworzyć tak zwany biofilm, mhm. czyli on porasta sobie właśnie tymi mikroorganizmami, które zwiększają jego gęstość, przez to on tonie.
I zdaje się nawet, że te bakterie wykorzystuje się też właśnie do zwalczania tego mikroplastiku, tak?
Między innymi, tak. Teraz o tym też wspomniałam, że naukowcy pracują nad modyfikacjami enzymów w bakterii, aby one rozkładały tworzywa sztuczne. No ale to są ogólnie takie bardzo powszechnie występujące w środowisku mikroorganizmy. Po prostu szukają jakiejś powierzchni, na której mogłyby osiąść, mm-hmm. mają tutaj taki odpad, który jest gotowy do zasiedlenia.
No tak, czyli mieszkanko takie małe.
Tak, dlatego też mikroplastiki są groźne ze względu na gatunki inwazyjne, ponieważ one, te gatunki inwazyjne mogą właśnie zasiedlić taki plastik, a on się będzie przemieszczał na dalekie odległości, a organizm wraz z nim będzie się przemieszczał. Mm-hmm.
No i jeszcze jedno pytanie mam do Pani. Jak można ograniczyć emisję mikroplastików ze swojego gospodarstwa domowego do środowiska? No wiemy, że najlepsze efekty przynosi głosowanie pieniędzmi, czyli po prostu nie kupowanie plastikowych,
tak.
tworzyw sztucznych, tak, butelek, torebek plastikowych. No i jak gdyby, jeśli już mamy taką torebkę, no to starajmy się ją używać jak najdłużej, a już jak ją zużyjemy, no to wrzucić do odpadów, które podlegają jakiemuś tam recyklingowi, prawda, albo trafiają ewentualnie do odpowiedniego zbiornika. Ale co jeszcze możemy zrobić, żeby wpłynąć na ograniczenie emisji mikroplastików?
Co możemy zrobić, to jest właśnie związane z ograniczeniem używania jednorazowych opakowań. Picie wody kranowej zamiast butelkowej. Woda butelkowana zawiera bardzo dużo mikroplastików. Nawet w litrze wody może zawierać ponad 10 tysięcy cząstek mikroplastików.
Znaczy w każdej butelce plastikowej, tak? Tyle się znajduje.
Tak. Mhm. Tak, może się tyle znajdować. Dlatego ważna jest rezygnacja z takich butelek na rzecz właśnie filtrowania wody i noszenia własnej butelki, czy to szklanej, czy metalowego kubka, ponieważ woda kranowa jest dużo bezpieczniejsza. Woda w Europie zawiera mniej niż 4 cząstki mikroplastiku na litr, więc ta różnica jest ogromna. Mhm. A taki filtr, ta niewielka ilość, która się w tej wodzie znajduje, to taki filtr, prosty filtr z węgla aktywnego do kupienia w supermarkecie, filtruje spokojnie.
On jest bardzo niedrogi, bo ja kupiłem cały taki zestaw w makro za 30
zł.
Tak, no 6 takich filtrów kosztuje 20 zł i one starczają naprawdę na długo, bo jeden filtr jest w stanie przefiltrować 170 litrów wody, więc naprawdę dużo. Jeszcze muszę zrobić taki test porównawczy, bo ja byłem przyzwyczajony do picia tej wody kranowej i teraz już od tygodnia piję tylko tą przefiltrowaną wodę, więc dopiero po tym czasie będę mógł porównywać, prawda, czy czuję jakiś zapach w tej wodzie kranowej. No ale to oddzielnie zrobię takie doświadczenie, bo na razie nie czuję jakiejś specjalnej różnicy. Jak się na coś lepszego przechodzi, to się mniej czuję.
Tak, ja od dawna już piję taką filtrowaną wodę i nie czuję zupełnie różnicy. Kolejna rzecz to jest kupowanie żywności najlepiej na wagę. Nie pakowanej, już gotowej, tylko sobie kupujemy na wagę, przychodzimy do sklepu z własną torebką. Można sobie kupić torebkę bawełnianą, też dostępne są w supermarketach, na portalach aukcyjnych. Można taką torebkę kupić i przychodzimy sobie z taką torebką na zakupy i kupujemy żywność na wagę. Mhm. warto kupować kosmetyki w szklanych opakowaniach. Szampony i mydła są teraz w kostkach. W kostkach zapakowane w papierowe opakowanie. Są też dostępne szczoteczki do zębów bambusowe. Ja używam i polecam. Tak samo maszynki do golenia są na żyletki z bambusową rączką, też bardzo fajne. Słomki metalowe czy bambusowe zamiast plastikowych.
No one zaczynają już być chyba powszechnie stosowane, bo nawet chyba w tych dużych sieciach fast foodowych stosuje się w tej chwili już nie plastikowe rurki właśnie do napojów.
Tak, bo te sieci to chyba się już przymierzają do tych przepisów, które niedługo wejdą. Już częściowo na terenie Unii weszły zakaz używania słomek, sztućców i patyczków do uszu plastiku. Kolejna rzecz to czytać składy kosmetyków, bo tak jak wspomniałam, w kosmetykach, szczególnie w peelingach czy pastach do zębów, mogą być zawarte mikroplastiki.
No właśnie, ale ci producenci nie mają obowiązku podawania dokładnego składu, prawda? Nie tak jak w przypadku spożywczych artykułów, bo w spożywczych artykułach ten obowiązek jest i wszystkie artykuły muszą być wypisane, nawet pogrubione, te, które są alergenami. No tak. A tutaj mamy pewien kłopot, prawda?
Ale zasadniczo ostatnio tego nie sprawdzałam, więc nie orientuję się, ale jak kilka lat temu robiłam sobie taki przegląd w kosmetykach, to były wypisane. Polietylen szczególnie, bo on jest stosowany w peelingach i pastach.
Jako taka granulka, tak? Po prostu.
Tak, jako taka granulka. Są również dostępne środki higieniczne, które są wielorazowe. Też można zastąpić, bo jednak te środki higieniczne zawierają bardzo dużo plastiku. Na przykład podpaska zawiera więcej plastiku niż siatka na zakupy.
Ciekawe.
Dlatego warto jest przerzucić się na wielorazowe. One w żaden sposób nie wpływają na komfort. Ja stosuję też i polecam. I to w zasadzie najważniejsze rzeczy. No rezygnacja z ubrań z tworzyw sztucznych, to też, bo wiadomo, że one się generują podczas, te mikroplastiki generują się podczas prania, czy nawet podczas noszenia, więc nie zawsze się da zrezygnować, ale tam, gdzie można, to warto.
No na przykład kartonowe opakowania, które też są wypełnione plastikiem, prawda? One tak wyglądają, że są kartonowe, a tak naprawdę w środku jest folia plastikowa. I mleko opakowane jest masowo w tej chwili w kartony, właśnie takie, tak. A tylko bardzo nieliczni producenci pakują je w butelki szklane na przykład, prawda? Tak. Ale to możemy właśnie wymusić jakoś działaniami konsumenckimi, prawda? Czyli
dokładnie.
Po prostu kupować te szklane, a nie kupować w plastikowych opakowaniach. Bardzo dziękuję Pani Karolino w takim razie za te dodatkowe informacje. I życzę miłych wakacji w takim razie.
Jeszcze jakbym mogła
tak,
coś dodać, bo tak z wody, jakbyśmy sobie chcieli w domu sprawdzić, ile jest mikroplastików w wodzie, to będzie ciężko. Natomiast możemy spróbować sprawdzić, ile mamy w powietrzu, w pomieszczeniu.
A no właśnie, w jaki sposób?
Bierzemy odkurzacz i na odkurzacz, na rurę od odkurzacza zakładamy sobie jakąś tkaninę.
No to
robiliśmy
ze słuchaczami takie doświadczenie, ale to a propos smogu.
Ale to samo doświadczenie złapie mikroplastik. Tylko że problem jest taki, że bez dokładniejszych analiz nie będziemy w stanie stwierdzić, rozróżnić mikroplastiku od bawełny na przykład. Zobaczymy kolorowe jakieś włókienka, możemy sobie policzyć mniej więcej, ile ich jest, ale ze 100% pewnością nie możemy powiedzieć, że to jest plastik.
No dokładnie. A pod mikroskopem to jakiej mocy musi być mikroskop? Czy to już taki laboratoryjny, specjalistyczny, czy wystarczy taki ze szkoły pożyczyć?
Ja oglądałam tworzywa na powiększeniu chyba 100.
A, 100 razy, tak? Tylko.
Tak,
to 100 wcale
razy.
Nie tak dużo.
No nie tak dużo, natomiast mikroskop musi mieć bardzo dobre oświetlenie. Taki zwykły szkolny mikroskop ma słabą lampę. Trzeba mocne, białe światło, najlepiej spolaryzowane, wtedy dobrze je widać.
No i też chyba właśnie to światło może być takie, które będzie jak gdyby bardziej odbijało się od tego plastiku, prawda? To ono musi mieć jakieś tam specjalne częstotliwości chyba. Tak, coś
nie, jeśli to zależy w jakiej technice badamy, bo jeśli po prostu oglądamy próbkę pod mikroskopem świetlnym, no to wystarczy dobry mikroskop z dobrym oświetleniem. Natomiast są też techniki, gdzie stosuje się mikroskop fluorescencyjny.
Aha.
I tutaj wykorzystujemy taką właściwość plastiku, że on pochłania światło o konkretnej długości fali i potem w ciemności fluoryzuje, czyli oddaje to światło, tylko znowu o innej długości fali. I do tego jest potrzebny specjalny mikroskop fluorescencyjny, który no, już nie jest takim tanim sprzętem.
No tak. Mhm. Ale tam można się gdzieś tam zorientować, popytać znajomych może i zdobyć taki dostęp gdzieś tam na chwilkę. Namówić
tak, no,
jakąś instytucję
według mnie
badawczą albo laboratorium.
Według mnie też bardzo ciekawe jest samo oznaczenie mikroplastików, bo to, że sobie je zliczymy pod mikroskopem, to jest jedno, ale możemy przecież jeszcze je oznaczyć i to robimy. Jakie to jest tworzywo, czy to jest polietylen, polipropylen, PET i tak dalej. I to się robi w podczerwieni. Są takie specjalne przyrządy, które bazują właśnie na podczerwieni, na technikach w podczerwieni. To jest spektroskopia w podczerwieni z transformacją Fouriera, spektroskopia Ramana albo NIR, czyli bliska podczerwień. I to polega na tym, że podkładamy sobie próbkę. Ten sprzęt może być sprzężony z mikroskopem, więc albo kładziemy sobie próbkę pod mikroskop, albo kładziemy próbkę na krysztale w przypadku ftiru i kierujemy na tą próbkę wiązkę lasera. I to światło jest częściowo pochłaniane, częściowo odbijane i to, co nam wraca do detektora, to na tej podstawie możemy określić widmo, które powstaje, możemy określić, jaki to jest polimer.
No tak. No bardzo ciekawe. Rzeczywiście. To w sumie można by było prześwietlić w ten sposób próbkę wody, krople wody, tak? I z tego spektrum powinniśmy wywnioskować to, ale to już...
Niestety to nie jest takie proste, bo próbka musi być czysta, bo no tak. Woda też ma swoje widmo w podczerwieni. Woda ma swoje widmo, dwutlenek węgla zawarty w powietrzu, więc na wszystko trzeba wziąć poprawkę. Ta próbka musi być oczyszczona.
Bardzo dziękuję Pani Karolino. Życzę miłych wakacji, bo chyba Pani się wybiera, tak? Czy nie? Jak to wygląda u Pani?
No, jeszcze nie wiem. Dużo pracy.
No ale ciekawa praca w każdym razie, prawda?
Tak.
Bardzo dziękuję za tą rozmowę telefoniczną również. I do usłyszenia następnym razem. Dziękuję.
Dziękuję. Do widzenia.
W uzupełnieniu do 127 odcinka, który właśnie się kończy, chciałem dodać, że wypróbowałem oczywiście kranówkę. Po dłuższym czasie, już ponad tydzień, piję wodę przefiltrowaną przez filtr, który kupiłem. Taki właśnie, o jakim mówiliśmy, czyli filtr z węglem aktywowanym. I nie czuję różnicy pomiędzy, to znaczy nie byłbym w stanie odróżnić tej wody z kranu, która leci u mnie na zaciszu, od tej wody przefiltrowanej. Może taki drobna jest różnica, co potem wyniknęło z badań, które tutaj możecie zobaczyć na tych paskach. Także ponownie odwołuję się do tego miejsca w podcaście, kiedy można zerknąć na obrazek na smartfonie, bo jest taka możliwość w niektórych czytnikach, a ja polecam gorąco czytnik Pocket Casts, bo tam właśnie jest taka możliwość, to jest bardzo nowoczesny czytnik, który jest dużo lepszy niż czytnik na Spotify czy jakieś inne, które nie obsługują niektórych rzeczy, a ten jest bardzo nowoczesny i dlatego możecie spojrzeć tutaj na te 6 pasków, w wyniku moich badań, które zrobiłem. No tak jak mówiłem, nie czuję różnicy. Może delikatna różnica była właśnie odczuwana, jeśli chodzi o taką twardość wody, ale to jest trudno nawet określić, jakie to jest uczucie. I ona tak bardzo się nie różni, też ta twardość, ale różni się. Właśnie to jest jedyna rzecz, która wyniknęła z tego badania i tutaj po prawej stronie macie parę pasków, czyli dwa paski obok siebie, które na lewym z nich jest woda twardsza, to jest ta kranówka, a po prawej stronie jest wynik badania wody przefiltrowanej przez ten filtr. Jeszcze będę robił dokładniejsze badania różnej wody, bo kupiłem też test właśnie do badania twardości wody. No nie ma niestety testów na mikroplastik na razie, ale pewnie z czasem też się pojawią. Na razie takie testy możemy wykonać, także w kolejnych audycjach na temat chemii pewnie wrócę do tych badań. No ale jak widzicie, na przykład poziom pH w obu, i w tej kranówce, i w tej wodzie przefiltrowanej był dokładnie taki sam i dosyć wysoki, bo mniej więcej 8 po lewej stronie, te dwa paski to są właśnie te paski, które są z tego badania, a w środku są dwa paski, które są wynikiem badania zawartości chloru w obu tych próbkach. No i chlor wynosi 0. Kiedyś woda w kranie była mocno chlorowana, w tej chwili widać, że to już w ogóle nie używa się tego i to potwierdzają te badania. Także no, zachęcam do zrobienia takiego badania u siebie w domu. Takie zestawy do badań produkuje firma, która robi również filtry, więc no, wiadomo, że oni będą chcieli, żeby jednak uzyskać jakieś tutaj wyniki takie, które by wskazywały na to, że tych filtrów należy używać. No ale przy okazji on jest niedrogi, kosztuje 15 złotych. Taki filtr, znaczy takie badanie jedno. Musiałem dwa kupić, żeby sprawdzić dwie próbki. No ale możecie sobie w domu wykonać takie badanie i dajcie znać, zróbcie zdjęcia, jak ta woda u was wygląda, czy jest chlorowana, jaki ma pH, no i jaka jest twardość tej wody bez filtrowania jej, powiedzmy, tak? To będzie ciekawie porównać. Wyślijcie do mnie na adres boryskozielski@gmail.com. Ja dodam te wyniki do galerii ze zdjęciami nauki XXI wieku, do której to galerii będzie link i w tej chwili można go kliknąć sobie też przy tym obrazku z wynikami badań. A w notatkach w opisie do audycji też oczywiście będzie ten link do albumu. Przypominam też o możliwości zadawania pytań, nagrywając się na sekretarkę numeru 737 893 825. No i to już powoli wszystko. To był 127 odcinek podcastu z serii Nauka XXI wieku pod tytułem Mikroplastik. Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie dla każdego, bez reklam. Powstaje dla słuchaczy, a nie dla reklamodawców i nie na zlecenie Spotify. Jedynym źródłem finansowania tego podcastu jest wsparcie przez słuchaczy, przez was, drodzy słuchacze, za co bardzo dziękuję, poprzez stronę patronite.pl/BorysKozielski. Moją misją jest przenieść słowa tych, którzy mają wiedzę i doświadczenie, do tych, którzy chcą wiedzieć, uczyć się i działać w jakiejś wybranej dziedzinie naukowej. Marzy mi się tworzenie audycji co tydzień, ale to jest praca na pełny etat i dlatego bardzo jestem wdzięczny patronom, bo przybliżają mnie swoim wsparciem do realizacji tego marzenia. Pozostałych słuchaczy bardzo proszę o wsparcie, które można zadeklarować już od 3 zł, jeśli tylko ten podcast i jego misja mają dla Ciebie wartość. Nauka XXI wieku istnieje od 2010 roku. RSS i linki do subskrybowania znajdują się na stronie nauka.podcasty.info oraz w opisie podcastu. Sprawdźcie, czy te linki są zgodne z tym, co zasubskrybowaliście, bo niestety zaczyna to być dosyć poważne zjawisko, że są podkradane linki RSS i publikowane w innych miejscach jak przez kogoś innego, a ten link do RSS-a jest bardzo istotny. Zobaczcie go tutaj w opisie w ogóle całego kanału podcastu. Wszystkie odcinki podcastu, także te przeznaczone wyłącznie dla patronów, dostępne są w Patronite Audio. Polecany czytnik do słuchania podcastów to Pocket Casts. Mówiłem już o nim, to właśnie jest według mnie najlepszy w tej chwili czytnik podcastów. Każdy smartfon może mieć zainstalowany. Warto kupić, nie korzystać z bezpłatnej wersji, tylko kupić po prostu za niewielkie pieniądze taki czytnik i korzystać z niego pełną parą. Zapraszam do zapisania się na subskrypcję e-mailową, to też w notatce do dzisiejszej audycji będzie link do tej subskrypcji e-mailowej i zapraszam do kontaktu poprzez stronę na Facebook oraz e-maila boryskozielski@gmail.com. Żaden list nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapraszam również do słuchania innych moich podcastów, których lista znajduje się na stronie podcasty.info/Borys Kozielski. Jest tam na przykład ostatnio bardzo fajna i ciekawa seria podcastów pod nazwą Nauka dla Społeczeństwa. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę, za to, że zostaliście ze mną aż do samego końca i do usłyszenia następnym razem.